Śpiewaliśmy trochę z wami te pieśni, które w uwielbieniu były. I zapisałem sobie jedno takie zdanie. Nie wiem, co mogę dać, z czego mógłby ucieszyć się król. Prawda? Było takie jedno zdanie w tej jednej pieśni. I tam była taka mała odpowiedź, że cóż mogę dać jego uwielbić, prawda? Ale dzisiaj chciałem powiedzieć coś więcej na ten temat. Ale to tak tylko, przypadkowo to się zdarzyło. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie... Aha, wcześniej jeszcze powiem właśnie, że byliśmy 20 lat temu u was, tak jak już brat pastor powiedział. I no niestety czas posuwa się naprzód, prawda? I dzisiaj te dzieci, które były z nami, one już mają swoje dzieci. Mamy 8 wnuków. Cieszymy się z nimi, śpiewamy z nimi. Jest naprawdę wspaniale. Cieszymy się z tego, że Pan Bóg działa między starszymi, między średnimi, między młodzieżą i między dziećmi, prawda? To jest wspaniałe, że Pan Bóg działa na całym świecie, aż dopóki przyjdzie Pan Jezus, żeby zabrać swój Kościół. Amen. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie krótką historię z Pisma Świętego, Ewangelia Łukasza, rozdział 7, od wersa 11 do 15. To jest 5 wersetów. Łukasza, 7 rozdział, od 11 wersetu. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Bardzo krótka historia, z której może tak aż niewiele możemy wiedzieć o samej matce, o tej rodzinie, z której pochodził ten zmarły. Ale jednego jesteśmy pewni, że kiedy spojrzymy na tą sytuację opisaną w tych 5 wersetach, widzimy, że z jednej strony idzie Jezus i za Jezusem idą uczniowie i mnóstwo ludu. To jest taki korowód Jezusa, prawda? Korowód Jezusa, korowód życia. Jest napisane, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Korowód życia. A z drugiej strony, kiedy Jezus zbliża się do tego miasta Nain, z tego miasta wychodzi inny korowód. O jakże smutny korowód wychodzi stamtąd. Tam idzie trumna, niosą trumnę. Za trumną matka, bardzo smutna. A za tym, za matką tak wiele ludzi, którzy znali ją, którzy znali tego młodzieńca, który zmarł. I chcą jej współczuć. I to jest korowód śmierci. Oni są bardzo smutni. I popatrzmy, te dwa korowody naraz się spotykają. Wiecie, co dzieje się, kiedy światło wchodzi do ciemności? Tam wtedy się ciemność usuwa, a światłość rozchodzi się w pomieszczeniu, wszędzie. I tak stało się w przypadku Jezusa, który szedł z korowodem. To był korowód życia. I korowód śmierci z drugiej strony podszedł i Pan Jezus zatrzymuje. Zatrzymuje cały korowód i wnosi życie. Widzi smutną matkę i użala się nad nią i mówi: młodzieńcze, wstań. I młody człowiek ożył. Odzyskał życie. Jaka wspaniała historia. Kochani, śmierć cielesna to jest jedno. O wiele boleśniejsza jest śmierć duchowa. Prawda? Jesteście Kościołem pełnej Ewangelii i to bardzo dobrze, Powiedzmy sobie szczerze, ile dzisiaj matek modli się? Ile dzisiaj matek przychodzi do Pana, ponieważ pogrążone są w smutku, ponieważ płaczą, wołają do Pana, ponieważ dzieci nie narodziły się na nowo. To, o czym mówi Pan Jezus do Nikodema. Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa, Królestwa Niebieskiego. I to dzisiaj jest w wielu rodzinach takim smutkiem. I dobrze się składa, że dzisiaj jest Dzień Matki. Powiemy sobie o matce. Właśnie to była matka, która szła za tą trumną. Ona była pogrążona w wielkim smutku, w płaczu. Dzisiaj wiele matek modli się o swoje dzieci. Chciałbym pokrótce powiedzieć świadectwo z naszego podwórka, z naszego małżeństwa. Kiedy byliśmy tutaj u was, jedna córka miała 20 lat, druga 16 i syn miał 10. Byliśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że kiedy Paulina miała 14 lat, to Bóg ją przygarnął. I ona oddała swoje życie Jezusowi w wieku 14 lat. Wspaniały wiek. Kiedy Stefania, która 4 lata jest młodsza od Pauliny, miała 14 lat, była w Polsce na zjeździe i tam Pan ją wziął w swoje ręce. Halleluja. I Pan dał jej nowe życie. Ona się odnowiła, odrodziła. I ona się zakochała w Jezusie. I tak myśleliśmy sobie, że 6 lat później, Mateusz, który 6 lat jest młodszy od Stefanii, w wieku 14 lat być może się nawróci. Ale 14 lat, kiedy miał, minęło 14 lat i nic. Minęło 15 lat i nic. 16, 17 i dochodziło do 18 lat. I wiecie, to był taki moment, który nas wstrząsnął. Mateusz powiedział, kiedy skończę 18 lat, to już do kościoła nie pójdę. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy z żoną. Mówimy, nie, to jest niemożliwe, Panie. Płakaliśmy przed Panem, modliliśmy się, wołaliśmy do Boga. Ale skończył 18 lat i już nie poszedł do kościoła. To był okres smutku. To było tak jak z tą matką, która szła za tą trumną. Myśmy wiedzieli, że on potrzebuje zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. I modliliśmy się o niego. Żona należała do takiej grupy kobiet, które nazywały się Debora. I matki modliły się do Boga o swoje dzieci, o dzieci innych. Wiecie, mnie była taka ogromna lista tych wszystkich dzieci. I jedno po drugim z tych dzieci przychodziło do Boga. Nawracały się, Bóg ich chwytał. Bóg ich przyprowadzał do kościoła, do siebie. I zbawiał ich duszę. Nasz Mateusz miał lat 21, 22, 23 i modliliśmy się wciąż. Jak było ciężkie. Ja wiem, że to było bardzo ciężkie dla matki. Matka, która daje życie dziecku, którego kocha, tak bardzo kocha. Wiecie, Bóg jest podobny. Bóg jest podobny w Ozeasza, w księdze Ozeasza. Ozeasz mówi, zwraca się słowami Boga do Izraela. I mówi, Izraelu, to ja, kiedy ty byłeś młody, to brałem cię, podnosiłem cię do policzka. Uczyłem ciebie chodzić. Kochałem cię, przyciągałem ciebie powrozami miłości. A ty dzisiaj odchodzisz. A ty nie słuchałeś mnie. Tak często odrzucałeś mnie. I Bóg mówi, co mam z tobą zrobić? Mam cię zniszczyć? Nie. Bóg mówi, nie. Jest napisane w Ozeasza w 11 rozdziale, zadrżało Boże serce. Wyobrażacie sobie, Boże serce zadrżało. Bóg tak bardzo kocha. Tak bardzo kocha. Więc możemy też rozumieć matki, które dały życie dzieciom. I Bóg mówi, Nie zniszczę ciebie, Efraimie. Nie zniszczę ciebie, Izraelu. Bo ja nie jestem człowiekiem. Ja jestem Bogiem. Ja kocham inaczej. Człowiek by zaraz chciał oddać. Człowiek by zaraz chciał powiedzieć coś, osądzić. Ale Bóg nie jest taki. Bóg używa wszelkich sposobów, aby zdobyć człowieka. Dzisiaj ten Dzień Matki właśnie i tak chciałbym tą odezwę zrobić do matek. Ponieważ modliliśmy się o Mateisa. 10 lat. 10 lat. I Bóg zaczął go przyciągać powrozami miłości. W ubiegłym roku, 12 maja, kiedy wchodził do wody, to z naszych oczu płynęły łzy szczęścia. Można płakać ze szczęścia. To jest wielka radość. Ożenił się z wierzącą dziewczyną. Razem wzięli chrzest i służy Bogu. A my myśleliśmy sobie, że zrobi to, że Bóg zrobi to tak albo inaczej. Układaliśmy sobie scenariusze. A Bóg zupełnie inaczej to zrobił. Tak jak On chce. Kochani, jest napisane, że gdy Pan zobaczył tą kobietę, która szła za swoim zmarłym synem, Pan ją dojrzał. Pan zobaczył tą matkę. On widzi każdą matkę. I dlatego chciałbym taką odezwę zrobić matki. Nie bądźcie wierne w waszych modlitwach. Ufajcie Bogu. Nie odrzucajcie, nie mówcie złych jakichś słów na dzieci. Pomimo tego, że może są daleko od Pana dzisiaj. Ale wciąż przynoście je z miłością do Pana. Ale wciąż traktujcie je tak, jak Pan Bóg traktuje ludzi, nie tylko tych, którzy są Jego, tych, którzy są jeszcze daleko. Bądź wytrwała, matko. Bądź wytrwały, ojcze, również, ale dzisiaj tak do matek. Stawką jest życie wieczne. Życie wieczne z Chrystusem. Jest napisane, że Jezus, kiedy zobaczył, użalił się nad nią. Wiecie, Hebrajczyków w 4 rozdziale jest napisane takie słowo. Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Amen. Halleluja. To jest wspaniałe. Mamy takiego Zbawiciela, który nas rozumie. I Pan Jezus użalił się nad tą matką. Pan Jezus, kiedy był na ziemi ze swoimi uczniami, kiedyś odpowiedział taką przypowieść, taką historię, przypowieść o pasterzu. Pamiętacie tą przypowieść? Kiedy pasterz miał 100 owiec, to jest dużo, prawda? 100 owiec, ale jedna odeszła, ale jedna się zagubiła. I co robi pasterz? On pozostawia 99 i idzie szukać tej jednej zagubionej. Może to jest ta owieczka, za którą się modlisz. Może to jest czasami mąż albo żona. Może to jest matka albo ojciec. I tak bywa. Kochani, i Pan Jezus mówi, że On idzie. On szuka tej owieczki. Ona może jest zaplątana w jakieś chaszcze. I nie może stamtąd się wydobyć. A może już jest nawet w paszczy wilka. Ale kiedy Jezus przychodzi, wyrywa, zabiera albo wyciąga tą owieczkę, On ją bierze na swoje ramiona i przynosi do owczarni. To jest taki obraz, który powinien nam mówić, jak bardzo zależy Jezusowi na naszych dzieciach, na nas samych, na naszych rodzicach, na wszystkich tych, którzy byli tutaj w tym kościele, a dzisiaj może ich nie ma. Nie zapominajmy o nich. Módlmy się o nich, bo Jezus widzi ich tam, gdzie oni są. Jezus widzi ich i chce im pomóc. On troszczy się o ciebie, On troszczy się o mnie każdego dnia. Werset 14 i 15 mówi nam: i podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósłszy się zmarły, zaczął mówić i oddał go jego matce. Jest taki dzień, gdy Jezus przychodzi, aby cię zatrzymać, aby cię dotknąć, aby wysłuchać twoją modlitwę, ponieważ On widzi twój problem, ponieważ On widzi twoje wołanie, ponieważ On widzi twój smutek, ponieważ On widzi, co przechodzisz, jakie doświadczenie w twoim życiu. Jezus zamienia smutek w radość. Amen. Jezus zamienia łzy w śmiech. Jezus zamienia niewolę w wolność. Daje wolność. Amen. On jest cudowny. Chcesz mieć życie pełne zwycięstw? Wiecie, tak fajnie jest, kiedy przychodzimy tutaj, śpiewamy, dobrze się czujemy. Wiele ludzi również do naszego zboru przychodzi i mówią: tak dobrze się czuję, kiedy śpiewacie, kiedy... Ale to nie wystarczy, prawda? To nie wystarczy. Życie pełne zwycięstwa możemy prowadzić, ale są warunki. A szczególnie chcę powiedzieć o takim jednym dzisiaj. Dlatego zapisałem to zdanie: nie wiem, co mogę dać, z czego mógłby ucieszyć się król. Co mógłbym takiego dać? A przecież pragnieniem Jezusa jest, żebyśmy powiedzieli, tak jak powiedział Paweł w liście do Galacjan: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Prawda? Ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, to jest bardzo mocne słowo. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To znaczy, że moje priorytety się zmieniły, od kiedy oddałem swoje życie Jezusowi. Moim największym priorytetem jest uwielbiać Pana, Jemu służyć. On powinien wzrastać we mnie i powinien wziąć całe miejsce w moim życiu. Pamiętaj, jak nasza córka Stefania mówiła: ja nigdy nie wyjdę za mąż, ja kocham Jezusa. Faktycznie ona kochała Jezusa. Myśmy to widzieli. Ale ponieważ kochała Jezusa, Jezus dał jej pragnienie, żeby wyszła za mąż. Dzisiaj ma 5 dziewczynek i chłopczyka na końcu teraz. 6. No i jest wspaniale, naprawdę wspaniale. Kochani, sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 8 rozdział. 8 rozdział Jana, werset 29, mówi nam: a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zauważyliście? Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Musimy czynić zawsze to, co się podoba Ojcu Niebieskiemu. A czy tak zawsze jest? Ja pierwszy mówię: nie, nie zawsze chciałbym. Bardzo bym chciał, ale przecież wybór należy od nas. Psalm 23 nam mówi: stawiam przed Tobą stół. Stawiam przed Tobą stół wobec nieprzyjaciół Twoich. Więc ja mówię tak: kiedy wstaję rano, kiedy Bóg mi daje życie, kiedy mi daje zdrowie, to ten stół już stoi przede mną. On chce, żebym skorzystał z tego stołu, ażebym miał Jego błogosławieństwo, ażebym mógł żyć w tym, co skorzystam ze stołu Pańskiego. A ile razy w pośpiechu. Dzisiaj już jestem na emeryturze, powiem wam szczerze, już jestem 4. rok na emeryturze, mam więcej czasu, ale pamiętam, kiedy nieraz jeszcze wstawałem do pracy o 5 rano, nawet nieraz nie zdążyłem, nie było czasu, żeby się dobrze pomodlić, a już nie było mowy o tym, żeby otworzyć Biblię. Trzeba szybko, później, 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 później. I czasami wieczorem się kładłem i mówię: jeszcze nic nie przeczytałem. Jeszcze Jezus nie przemówił do mnie przez swoje słowo. I tak jest często w życiu. A przecież Jezus zastawia przed nami stół. Ile z niego skorzystasz? A najlepiej jest rano, bo to jest na cały dzień. Ile z niego skorzystasz? Tyle masz na cały dzień siły. Tyle masz rozmyślania. Tyle masz Jezusa. Chciałbym pozostawić wam taki klucz. Sam nie lubię tego słowa klucz, ale tu jest mowa o kluczu, więc powiem klucz. Może słyszeliście taką przypowieść pewnego ewangelisty Bonke. Może słyszeliście, jeżeli słyszeliście, to przypomnę, a dla tych, którzy nie słyszeli, widzę, że niektórzy robią tak, to nie zna, jeszcze nie słyszeli. To jest taka przypowieść, która nam mówi dokładnie, jaki jest klucz do tego, ażeby chodzić w Bożym błogosławieństwie, ażeby chodzić w Bożym zwycięstwie i mieć ochronę Pana nad moim życiem cały czas. Był pewien młody człowiek, który był bogaty. I ten młody człowiek kupił sobie dom, wielki dom, parter, pierwsze piętro, 5 pokoi na dole, 5 na górze. I pewnego dnia zaprosił do siebie Jezusa. Jezus przyszedł do jego domu. Młody człowiek mówi: Jezu, na pierwszym piętrze jest taki wielki, wspaniały pokój. Dam ci go, zamieszkaj w nim. I Pan Jezus jest dżentelmenem. Przyszedł i zamieszkał w tym pokoju. Młody człowiek położył się spać. Rano takie dudnienie do drzwi. Ktoś puka. Młody człowiek się zrywa i biegnie. Otwiera drzwi i kogo widzi? Diabeł. Mówi: co to jest? Chce zamknąć drzwi, ale już nie zdążył. Diabeł już był na pół w środku. I zaczęła się walka. Zaczęły się pokusy sypać na niego. I ten młody człowiek walczył przez cały dzień. Ciężko było, ale w końcu udało mu się zamknąć te drzwi. I mówi sobie: jak to jest? Jezus jest w moim domu, a ja tutaj takie katusze przechodzę. Idzie do Jezusa i mówi: Panie, jak to jest? A Pan Jezus mówi mu: no wiesz, dom, taki wielki dom jak ty masz, to jest twój dom. Dałeś mi jeden pokój, ja tu jestem gościem, rządzę. Młody człowiek mówi: zrozumiałem. Panie Jezu, daję ci całe piętro. Całe piętro jest twoje, ja mam tylko dół. Młody człowiek, skończył się dzień, młody człowiek się położył spać. Rano słychać dudnienie do drzwi. Młody człowiek się zrywa, biegnie, otwiera drzwi. Kto? Diabeł. I znowu walka za walką, pokusa za pokusą. Młody człowiek walczy cały dzień i w końcu zmęczony. W końcu udaje mu się zamknąć te drzwi. Mówi: jak to? Dałem przecież Panu Jezusowi połowę. I idzie do Jezusa. A Jezus mówi: no wiesz, ja jestem na górze. Pierwsze piętro jest moje, a ty jesteś na dole. Jesteś właścicielem. Zrozumiałem. Panie, zostawiam sobie tylko malutki jeden pokój. Tobie daję wszystko. Następnego dnia było to samo. Było to samo. Młody człowiek walczył cały dzień z diabłem i ledwo zamknął te drzwi. I mówi: teraz zrozumiałem. Idzie do swojego pokoju, otwiera szufladę, wyciąga klucz od swojego domu. Zamyka szufladę i idzie do Jezusa. Klęka przed nim, mówi: Jezu, oto klucz do mojego mieszkania. Do Ciebie należy cały mój dom. Ja należę do Ciebie. I jak myślicie, co było następnego dnia? Młody człowiek śpi i naraz nad ranem znowu dudnienie. On się zrywa, ale słyszy kroki. Idzie król, Jezus. Idzie, żeby otworzyć drzwi. I Jezus przekręca klucz, otwiera drzwi na oścież. I kto tam, kogo widzi? Jest diabeł. I diabeł się nisko kłania i mówi: przepraszam, pomyliłem drzwi. Kochani, Czy zrozumieliście? Jeżeli takie będzie nasze życie, oddane zupełności dla Króla, oddane zupełnie dla Jezusa, to kto może nas lepiej ochronić? U kogo możemy być, mieć większą ochronę i błogosławieństwo, jak nie u Niego? Ale musisz, ale muszę wszystko Jemu oddać. Czasami zostawiamy coś dla siebie, co jest jak kula u nogi. I to się ciągnie przez nasze życie i nie umiemy iść szybko do przodu, iść z kościołem, iść z tą inicjatywami, które są w kościele. Ale musimy być wolni w Jezusie. Musimy być wolni w Chrystusie. Duch Święty musi nas pobudzać. Kochani, i tego mu właśnie życzę. To jest ten klucz według mnie. To zdanie, które sobie napisałem, które śpiewaliście. Nie wiem, co mogę dać, z czego mógłby ucieszyć się Król. Oddaj Mu klucz do Twojego życia. Oddaj Mu wszystko, a zobaczysz, jakie będą zmiany. Wtedy będą takie zmiany, jak ta wdowa zobaczyła, która szła za trumną swojego syna. Ona w tym dniu zobaczyła zmartwychwstanie. Odnowiło się, ożyło to, co umarło. Być może w Twoim życiu jest coś, co umarło. Może otrzymałeś coś od Boga i już dzisiaj zapomniałeś, co to było. Zostawiłeś, zgubiłeś. Dzisiaj możesz odnowić. Dzisiaj możesz uzyskać zmartwychwstanie w tym, co Ci dał Jezus. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.